Dzień dobry, przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Zaczynamy poradnik pozytywnej kobiecości. Dziś w studiu Radia Lublin jest ze mną Anna Butkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zajmujesz się szeroko pojętą pracą z kobietami, tak. Mentoringiem, jesteś coachem, ale tak jak mi powiedziałaś przed wejściem na antenę, trzymasz przestrzeń dla kobiecości.
Tak, to jest niesamowite tworzenie doświadczeń, tworzenie przestrzeni, miejsc, ale też grup, spotkań, w których kobiety mogą poczuć, co mają w środku tak naprawdę. Bo chodzimy faktycznie z jakimiś rolami narzuconymi na siebie, z jakimiś maskami ponakładanymi. I takie miejsce, gdzie możemy zrobić wydech i poczuć, co naprawdę mamy w środku, no one mają niesamowitą moc i takiego naładowania pozytywną energią i dają też moc do tego, żeby stanąć do tego życia, do wyzwań, które nim przychodzą. Tak, trzymam przestrzenie, tworzę przestrzenie, uczę się tego, robię to już od kilku lat i coraz nowe pomysły się pokazują. Kobiety przychodzą z coraz to nowymi odkryciami i pomysłami, tak.
Myślę, że ta nasza dzisiejsza rozmowa to będzie też takie piękne uzupełnienie do rozmowy z ubiegłego tygodnia, bo ja tydzień temu z Magdą Kątowską rozmawiałam o tym szukaniu miejsca dla siebie, szukaniu siebie w swoim życiu, o tym, że mamy teraz taki letni, wakacyjny czas, kiedy mamy no właśnie, trochę więcej miejsca na odpoczynek i może warto wtedy poszukać siebie, więc dzisiaj chyba pójdziemy krok dalej i opowiemy więcej o tym, jak to robić i co się dzieje, kiedy już siebie znajdujemy, ale zaczniemy klasycznie od pytania o kobiecość. Czym ona jest dla ciebie?
Kobiecość. Zadałam to pytanie wczoraj kobietom w przestrzeni, którą trzymam na Instagramie. No i pytania, odpowiedzi były naprawdę bardzo różnorodne. Od odwagi, od siły, przez autentyczność, przez połączenie z naturą, cykliczność, po umiejętność nawet pewnego puszczenia i pozwolenia na to, żeby mężczyzna prowadził. Mhm. Zwłaszcza to dotyczy pewnie kobiet, które mają mocny ten taki archetyp kobiety, która kontroluje, trzyma takiej dzielnej kobiety. Wiele z nas to ma, no bo też taka, a nie inna historia nas prowadzi. I myślę, że każda z tych odpowiedzi jest trzyma tę kobiecość. Kiedy patrzę na kobiecość, myślę o takiej jakości, której wcale nie mamy w sobie stworzyć. Tylko mamy ją może odpamiętać, że kobiecość jest tym wszystkim, co zostaje, kiedy pościągamy z siebie właśnie te maski, te różne powinności, wstyd, który gdzieś kiedyś może w dzieciństwie został nam wgrany, mówiący o tym, że dziewczynki się na przykład tak nie zachowują albo powinny zachowywać się inaczej i tak dalej.
Wspomniałaś to słowo archetyp i wiem, że tym też się zajmujesz trochę, tymi archetypami kobiecości. Opowiedz nam więcej o nich. Co to w ogóle jest archetyp? Od tego zacznijmy.
Może na początku powiem w ogóle, że właśnie w trzymaniu przestrzeni, tworzeniu przestrzeni dla kobiet częścią tej pracy jest właśnie takie ucieleśnianie archetypów. Chcę powiedzieć to słowo ucieleśnianie, żeby odróżnić to od opowieści, które poznajemy o różnych archetypach. I zaraz do tego wrócę. Archetyp w takim rozumieniu, w jakim ja staram się to trzymać i pracować, jest pewnym wzorcem energetycznym zapisanym w nas. W zasadzie może nawet taką utkaną siateczką, wzorem pięknym, koronką. Unikalną dla każdej z nas. Mamy te wzorce różne. W różnym stopniu one na nas wpływają. Niektóre mamy zupełnie uśpione. Niektóre przychodzą w czasie w związku z różnymi wydarzeniami. Na przykład archetyp matki budzi się często, kiedy no, pojawia się ten instynkt macierzyński albo po prostu, kiedy przygotowujemy się już do roli matki. Ale u niektórych dziewczynek, u mnie na przykład, ten archetyp matki był bardzo wcześnie obecny. Więc to jest taki wzorzec, który pozwala nam opiekować się, rodzić. I to nie chodzi tylko o dzieci fizyczne. Mhm. To chodzi o tworzenie i wydawanie na świat tego, co w nas jest. Umiejętność podtrzymania tego pomysłu jakiegoś. To mogą być biznesy, projekty, to mogą być festiwale, wszystko tak naprawdę. I później karmienia tego, utrzymywania przy życiu. To jest taka jakość matki, z którą możemy w sobie pracować. Ja w ogóle do kobiecości, kiedy mówię o kobiecości, odróżniam to troszkę od żeńskości. Mhm. Chociaż jest to bardzo mocno połączone. Żeńskość w takim rozumieniu siły życiowej, mądrości, energii, która przez nas płynie. I w tym ujęciu nie jest ona powiązana konkretnie z płcią. Mężczyźni też mogą z tą żeńskością pracować, tak samo jak kobiety. My kobiety mamy też tą część męską w sobie. Męskość na przykład rozumiana jako kierunek, jako działanie, jako trzymanie przestrzeni dla tego, co ta siła życiowa w nas, ta mądrość w nas chce wyrazić, wytworzyć. Mhm. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie, bo już nawet nie pamiętam, jakie było. Czym są archetypy?
Tak, pytanie było o te archetypy, czym one są i jakie one są.
Jakie one są. Jeśli chodzi o podział, to zaprosiłabym do tego, żeby, jeśli możesz, na chwilę zamknąć oczy, wziąć wdech i wydech i poczuć takie inne, poczuć swoje ciało, poczuć swoje serce. Dlaczego? Dlatego, że wchodzimy teraz w przestrzeń bardzo kobiecą, bardzo żeńską właśnie. Żeńskość, ta prawa półkula mówi nielogicznie, nieliniowo. Ona mówi spiralami, ona mówi obrazami, ona mówi symbolami różnymi i kocha to. Dlatego jak będę mówiła o jakimś podziale, opowiem o takim, z którym ja najczęściej pracuję, ale to nie jest tabelka, która oddziela i ten archetyp się zajmuje tym, ten tamtym i tak dalej.
One są płynne po prostu.
One się przenikają, bo to jest po prostu ta pełnia życia.
Czyli my tak naprawdę z tego, co mówisz, my te wzorce mamy różne w sobie.
Tak.
Nie jest tak, że mamy jakiś jeden, który jest do nas przypisany, nie wiem, kulturowo, genetycznie, wychowawczo, tylko to się zmienia.
Zdecydowanie. Jeśli chodzi o te siły, które działają na nas, nazwijmy to siły, które działają na nas z zewnątrz, te kulturowe, społeczne, to można o nich powiedzieć, analityczka jungowska Bowen mówiła o nich jako o stereotypach. To są te siły, które z zewnątrz nas kształtują w jakiś sposób. Wydaje nam się, że powinnyśmy być jakieś. A archetypy są tymi siłami od wewnątrz. Tymi, z którymi tak naprawdę przychodzimy i które w jakiś sposób pozwalają nam wyjaśnić, zrozumieć, dlaczego jedna kobieta pragnie, tak jak ja, od dziecka mieć dzieci i być tą matką, a inna absolutnie nie ma tej potrzeby i być może w ogóle w tym życiu nie planuje takiego, tej części kobiecości doświadczyć. Mm-hmm. Dzielić się możemy w przeróżny sposób. Ja pracuję z 6 takimi głównymi, powiedzmy, grupami archetypów. Można powiedzieć może odcieniami tej żeńskości. Mhm. Jeśli wzięlibyśmy całą żeńskość jako tęczę, to każdy kolorek możemy sobie jakoś nazwać. Ja dzielę tą żeńskość na 6, czasami 7 archetypów, ale spotkałam się z podziałami na 3, i na 12 i na 40.
Czyli każdy sobie może, rozumiem, po swojemu to podzielić. Tak. Ale powiedz, jak nam to pomaga w życiu? Pomaga nam? Jest nam potrzebny?
Tak. Tak, jak najbardziej. Archetypy w ogóle łączą się bardzo mocno też z opowieściami pewnymi. Mm-hmm. I to wszystko z mitami, z baśniami też, to jest znów ta część taka żeńska. I to wszystko połączone gdzieś przychodzi do nas, żeby nam pomóc zrozumieć siebie. Albo też, żeby pomóc rozwinąć coś, co czujemy, że w jakiś sposób nam, to nie jest słowo może brakuje, ale nie mamy do czegoś dostępu. Bardzo często przychodzą kobiety, które mówią, nie umiem mówić nie, nie umiem stawiać granic. W pracy do mnie przychodzą, dodają mi jakieś zadania, no ja biorę na siebie, no bo bo mnie nauczono, że tak należy, albo że trzeba być grzeczną dziewczynką. Więc wtedy praca z archetypem, bo jeszcze nie powiedziałam o tym podziale, z archetypem na przykład wojowniczki. Mhm. To jest taka jakość w nas, którą każda z nas ma. Ale niektóre z nas mają bardzo mocno taką, one zawsze, moja córka na przykład, one zawsze wiedzą, czego pragną i jasno po to idą. Mhm. Jakby konkretnie nazywają, mówią nie, kiedy myślą nie i absolutnie nie mówią tak, kiedy myślą nie. A są takie z nas, które tę wojowniczkę mają gdzieś schowaną. I teraz możemy sobie poczytać o wojowniczkach właśnie chociażby archetyp Ateny. Znamy Atenę, ona jest tą taką mądrą boginią, ale jest tą, która zasiada faktycznie z mężczyznami i działa tam z nimi. I ona wie, czego chce i ona sięga po to, czego pragnie. I jeśli tej jakości w sobie nie mamy i chcemy ją przebudzić, samo przeczytanie o tym archetypie już gdzieś może nam pozwolić, przeczytanie jej opowieści, gdzieś złapać jakąś jakość, ale jesteśmy dalej na poziomie umysłu. Czyli okej, to ja tak mam, no dobra, ale co dalej? I dlatego powiedziałam o tym zejściu do serca, do ciała, bo właśnie w ten sposób pracuję z ucieleśnieniem tych archetypów. Bo okazuje się, że jeśli przychodzi kobieta, która jest faktycznie taka, no tej wojowniczki nie ma i stworzymy przestrzeń, najchętniej w grupie kobiet, bo to wtedy pięknie energia kobieca działa i zaczniemy na przykład robić takie miny odważne takie, albo dźwięk zaczniemy z siebie wydawać. Bardzo często kobiety, które nie mają tej wojowniczki, no ciężko im krzyknąć na przykład. I to jest na początku takie trudne. Zrobimy taką pozycję. Albo jeszcze dalej będziemy wchodzić, tańczyć na przykład. Możemy tańcem ucieleśniać archetypy, włączymy taką muzykę, która no, kojarzy nam się z wojowniczką.
Gdzieś tam to.
Tak, gdzieś w jakiś sposób. To coś robimy gdzieś tak poza jeszcze tym umysłem. Co daje nam później dostęp do tej takiej jakości. Czuję, że najpierw jestem w stanie złapać, że chcę powiedzieć nie, ale automatycznie mówię tak. A później gdzieś ta przestrzeń się powiększa, ta wolność między tym, co się dzieje, naszą reakcją się powiększa i mamy w pewnym momencie się łapiemy, bo ja pamiętam, bo to jest też mój temat z przeszłości, ten moment, kiedy już chciałam powiedzieć tak i czuję nie.
Mhm. Czyli to nie wystarczy, bo mówisz o tej Atenie, że możemy sobie poczytać, prawda? I możemy się zainspirować jej postawą i możemy sobie pomyśleć, no to ja też tak chcę. Tylko ważne jest to, żeby jeszcze w ciele to poczuć, że ja tego naprawdę chcę.
Że ja tego naprawdę chcę i czym to jest. Mhm. I tutaj jest właśnie wspierające bycie z innymi kobietami, na przykład, które już to mają... Znów użyję tego słowa ucieleśnione, czyli żyją to, czy wcielone możemy powiedzieć. Czyli spotykam się z kobietami, które jasno i mocno mówią nie, tak. Często to są kobiety, które niesamowite odnoszą sukcesy w korporacjach, są naprawdę na wysokich szczeblach zarządzających. Spotkanie z takimi kobietami sprawia, że coś w nas się gdzieś porusza i nagle może tak nazwę to, czujemy pozwolenie dla samej siebie, że my możemy też tę jakość w nas przebudzić. Mm-hmm. Ale jak już jesteśmy przy tej Atenie i przy tej wojowniczce, Atena jest akurat dziewiczym archetypem. To jest bogini, która nigdy nie była z mężczyzną. Mm-hmm. Więc z kolei z drugiej strony, jeśli kobieta ma bardzo mocno właśnie postawione na ten rozwój, na karierę, na konkurowanie w męskim świecie.
I ona się w tym super... Współcześnie bardzo aktualny temat.
Tak. I ona się w tym świetnie spełnia, ale przychodzi czas, kiedy gdzieś przebudza się tęsknota, oczywiście u niektórych, za stworzeniem relacji romantycznej, ale takiej pełnej, takiej prawdziwej. I tutaj już wchodzimy w temat polaryzacji. I pojawia się mężczyzna i ten mężczyzna oprócz tego, że musi w jakiś sposób być dopasowany, dostrojony energetycznie, żeby to zadziałało, my musimy znaleźć się w takiej przestrzeni miękkości dla mężczyzny. Nie musimy, bo tak naprawdę to nie jest związane z płcią i słyszałam o parach, które inaczej sobie radzą, w sensie, że
tak kobieta, energetycznie się tam dzielą inaczej.
Że kobieta wchodzi właśnie w to
silną
taką
rolę.
Męską polaryzację, ale zostańmy sobie troszkę stereotypowo. Więc jeśli ja jestem taką twardą kobietą, która po prostu kontroluje, zarządza, działa, to teraz czy ja potrafię zostawić tę Atenę, ten archetyp Ateny, ten archetyp wojowniczki i wejść w archetyp kochanki, w Afrodytę, która ma miękkość i piękno i tą przyjemność i to otwarcie i to zaufanie też do mężczyzny, która może właśnie puścić to prowadzenie, tę kontrolę i dać się jemu prowadzić. I to jest piękne doświadczenie, ale jeśli bardzo mocno musimy konkurować w tym życiu i w pracy i tak dalej, to może być wyzwanie. Mm-hmm. Więc wtedy
szukamy czego innego.
Wchodzimy w przestrzenie, których też jest akurat ten archetyp kochanki jest jednym z takich łatwiejszych bardziej też, znaczy łatwiejszych może niekoniecznie, ale łatwiejszych do znalezienia. I taki intuicyjnie gdzieś wiemy, czego potrzebujemy, jeśli chodzi o właśnie kochankę, gdzieś rozmiękczenie, gdzieś taką sensualność, przebudzenie w sobie sensualności i takich przestrzeni jest dużo. No ale mamy też takie archetypy jak wiedźma, czy kobieta wiedząca może bardziej. No mamy takie archetypy jak mistyczka, kapłanka i to są wszystko jakości, które w sobie mamy. Tak naprawdę.
W mniejszym lub większym stopniu.
I które się budzą też na różnych etapach naszego życia lub nie, ale kiedy myślę sobie o pełni kobiecości, to myślę sobie o kobiecie, która tak naprawdę objęła już te archetypy różne, te różne odcienie swojej kobiecości, swojej żeńskości. I to nie znaczy, że one muszą być wszystkie przebudzone i aktywne na tym samym poziomie, bo znów jesteśmy przeróżne i różne mamy też potrzeby, ale wie, jak może korzystać
z tego. Tak, no bo to też ważne właśnie, bo tak sobie myślę, że przecież powiedziałaś też o tym, że dużo tych ról łączymy w naszym życiu, w naszej codzienności i nie musimy się decydować na jedną. Możemy być w pracy bardziej Ateną, w domu bardziej Afrodytą przecież, też od tego to jest. Ale powiedz, bo też nie zdradziłyśmy tego jeszcze, ale ja to wiem, bo mi powiedziałaś wcześniej, że ty z wykształcenia jesteś ekonomistką i w ogóle też się tym zajmowałaś. Więc jak ty przeszłaś taką drogę z takiego zawodu, powiedzmy bardzo takiego w ramach
Atenowego.
Tak, do tego, co robisz teraz, do tej pracy z kobietami.
No, wewnętrzne archetypy zawołały, wewnętrzne boginie. Wiesz, to jest tak, że wybierałam studia, to był początek lat 2000, więc po prostu wybrałam studia, o których koleżanki mówiły, że są super, i bo jeszcze nie wiedziałam, mając 19 lat, o czym mam być. Teraz patrzę na to z perspektywy już ponad 20-letniej, jako niezbędny kawałek, który pozwolił mi zdobyć pewne doświadczenia umożliwiające mi pracę chociażby z kobietami, które prowadzą duże firmy. Gdybym nie dotknęła tego nigdy, pewnie byłoby mi trudniej. Więc faktycznie studiowałam na SGH-u, najpierw jeden kierunek, później drugi i pamiętam na trzecim roku, gdzieś jesień, wychodzę z głównego budynku i mówię, kurczę, to chyba nie jest to, co ja bym chciała robić. W zasadzie poszłam, bo mówiono, że to są super studia i w ogóle będzie super potem. I że chyba to nie jest to, co chciałabym robić, ale ten głos gdzieś uciszyłam, no bo już tak poszłam w tym kierunku i faktycznie przez 15 lat pracowałam w całkiem przyjemnym, muszę powiedzieć, dość kobiecym obszarze, bo była to branża kosmetyczna. Tworzyłam w pewnym momencie też kosmetyki od strony takiej marketingowej, tworzenia produktu, wybierałam zapachy, kolory.
No to rzeczywiście bardzo takie.
Tak, bardzo przyjemne kobiece, i
tak,
kobiece.
Zajęcie.
A jednocześnie był ten głos, który w środku, który mówił: nie mogę, nie możesz już kolejnych produktów wciskać ludziom. To były fajne produkty, to były naprawdę, ja ich używałam, ekstra w różnych firmach pracowałam, ale gdzieś ten głos to coś innego. Jak to się stało? No, trochę to było magiczne i wiele spotkań i wiele kobiet, które się po drodze pojawiły, które gdzieś coś we mnie zauważyły, te jakości właśnie. I pamiętam to był chyba 21, może 22 rok, jak byłam na jakichś warsztatach takich kobiecych i przyszła prowadząca i mówi: Ania, no, ty byś nie chciała dla kobiet warsztatów prowadzić? I ja pamiętam wtedy tak mówię, ja? Ale jak to ja? Ale ja? Nie, no gdzie? Ja się do tego nie nadaję. Ale wróciłam tego wieczoru do domu, usiadłam sobie wieczorem, dzieci już poszły spać i mówię, kurczę, no tak, no chciałabym. I wyobraź sobie, wtedy miałam już swoją firmę, taką marketingowo-graficzną, malutką. Wyobraź sobie, że następnego dnia główny klient zadzwonił, dziewczyna z marketingu, i powiedziała, wiesz, Aniu, będziemy wycofywać z rynku produkt, za który od kilku lat odpowiadałam i po prostu miałam tyle zleceń, że... Mhm. I mówi, no będziemy się z tego wycofywać, nie? I ja mówię, wow, to szybko się zadziało. A później tak mnie poprowadziło, że faktycznie dowiedziałam się, że można pracować i wspierać przepięknie ludzi narzędziami innymi, niż mi się wcześniej wydawało. Mhm. Bo już myślałam o kolejnych studiach, takich pięcioletnich i tak dalej. I trafiłam na kobietę, która właśnie jedną z największych szkół coachingowych w Polsce prowadzi. Mówi, możesz tutaj zacząć. A później się okazało bardzo szybko, jak już miałam dyplom coacha, że zresztą ta sama kobieta powiedziała, no Aniu, ja myślę, że bardziej mentoring. I ten mentoring jako taka jakość dzielenia się swoimi doświadczeniami, tym, co już przeżyłam, a dużo przeżyłam. Ten mentoring okazał się taką ścieżką, która bardzo mocno wyjaśniła mi, po co mi się tyle w życiu wydarzyło historii, bo czasami śmieję się z moją mamą, że ja przeżyłam już kilka żyć w tym życiu różnych.
Myślę, że nie jedna kobieta też może to powiedzieć o sobie. Ten głos, o którym mówisz, który usłyszałaś w sobie pierwszy raz dawno, dawno temu, trzeba chyba trochę odwagi, żeby za nim podążyć. I czasami ta odwaga nie przychodzi od razu, tak jak w twoim przypadku, tylko czasami to jest kwestia doświadczeń, kwestia wypracowania sobie pewnych rzeczy.
No i ja nie wiem, czy mogę powiedzieć, że od razu, bo trzeba by było się faktycznie zmierzyć z tym chociażby lękiem przed byciem widzianą. Mhm. Lęk przed byciem widzianą jest czymś takim, co wiele z nas ma w sobie. Trzeba się z tym jakoś zmierzyć, żeby móc pokazać się ludziom. Nie wiem, jakie to było dla ciebie. Może od początku wiedziałaś, że będziesz chciała być słyszana i widziana i świetnie się z tym czujesz. Ja, wiesz, ja się też trochę interesuję, trochę całkiem sporo ostatnio, interesuje astrologią. Mhm. Astrologią również w aspekcie archetypów, bo każdy znak zodiaku, każdy gwiazdozbiór, no to są również planety, to są również archetypy. Zresztą nie bez przyczyny mamy Marsa, Wenus, Merkurego i tak dalej. I ja jestem słonecznym rakiem. Rak to jest taki archetyp matki, opiekunki, takiej osoby, która jest bardzo emocjonalna i dba o wszystkich. To jest dom. Ja nie rozumiałam, dlaczego, kiedy wchodziłam w jakieś nowe przestrzenie, byłam odbierana zupełnie inaczej. Ludzie, bo trafiały do mnie takie informacje, ludzie widzieli mnie jako kogoś, kto wchodzi i staje na scenie. Mhm. Nie? I mówię, kurczę.
Jakby, a ty tego nie czułaś?
Ja tego nie czułam, bo ja przychodziłam, chciałam się opiekować. Nie? Ten archetyp, bo słońce to jest nasza świadomość. Więc w astrologii się uważa, że to, co, tam, gdzie mamy znak słoneczny, to jest takie coś, co mamy uświadomione, te jakości. No ale są też inne znaki. Między innymi właśnie taki, i o tym chciałam powiedzieć króciutko, ten punkt, który się nazywa ascendentem. To jest punkt tak naprawdę. Nie będziemy w to wchodzić, bo to nie astrologii dzisiaj. Ale okazało się, że ja to mam w lwie. A jest to jakaś taka jakość, taki archetyp, który my mamy objąć, ale który w nas ludzie widzą, jakby tak widzą to, zauważają. Więc ludzie mnie bardziej widzieli jako tego lwa, który staje na scenie. Ja tego nie widziałam. Więc ta historia dla mnie, żeby się pokazać, była też o tym właśnie objęciu tego kolejnego archetypu w sobie. Czyli też mam tego lwa w sobie, który... Być może całkiem nieźle się będzie czuł na scenie, chociaż na początku jednak z tej skorupki raczej musi sobie wyjść. W odkryciu też tego, w poradzeniu sobie z tym lękiem przed byciem widzianą, posłuchaniu tego głosu, o którym rozmawiamy, pomogła mi też praca właśnie z wewnętrzną wiedzącą. Czyli z tą taką jakością w nas, takiej starej. Możemy, jeśli lubimy to słowo, powiedzieć wiedźmy. Ja używam kobiety wiedzącej. Ta, która naprawdę widzi przeszłość, przyszłość, która to mocno trzyma. No bo okazuje się, że czasami ten lęk przed byciem widzianą jest jakąś taką pamięcią czegoś bardzo starego, czegoś może, co się w dzieciństwie wydarzyło, bo może gdzieś chciałam stanąć na scenie a któryś dorosły powiedział, no nie popisuj się, nie przeszkadzaj, a czasami sięgającą jeszcze dalej do rodu albo, jeśli w to wierzymy, do jakiejś historii nie z tego życia.
Mhm. Ale też myślę, że tak już bardziej przyziemnie to też jest kwestia jakiegoś takiego, tak jak mówisz, czy tego dzieciństwa, czy jakiegoś takiego wstydu, który gdzieś tam nabraliśmy z życiem.
No właśnie, ten wstyd to jest coś, w czym bardzo mocno tutaj w Polsce zwłaszcza jesteśmy, wiele kobiet, mężczyźni też i praca z archetypami, muszę to... Wczoraj sobie tak właśnie jadąc tutaj myślałam o tym, że praca z archetypami naprawdę dużo wstydu ze mnie zdjęła.
Zdjęła? Mhm.
Tak. Bo kiedy odnajdujemy w tych historiach, w tych opowieściach inne kobiety, boginie, czy to greckie, rzymskie, czy no nasza słowiańska mitologia, nie zachowały się za bardzo opowieści, ale hinduskie, jest Ameryka Południowa i tak dalej, i tak dalej. Kiedy odnajdujemy w tych opowieściach cząstkę siebie, swoje doświadczenia i widzimy, że oto no, opowieść wydaje nam się naszemu umysłowi, że to zewnętrzna jakaś bogini, w którą kiedyś wierzyli ci starożytni, przeżywała coś podobnego i pozwoliła sobie na to i przeszła to w jakiś sposób i tak dalej, to daje nam takie poczucie okej, czyli nie jestem sama. I takim, śmieję się, że takim bardzo mocnym zaklęciem, które działa, jest właśnie to zdanie, czyli nie tylko ja tak mam. Mhm. Bardzo często słyszę od kobiet, które przychodzą i mówią, na przykład samotne matki, że nie daje rady, że czasami coś, a przecież wszystkie inne matki na pewno są po prostu idealne i tylko ja. I kiedy się dzielimy tym, czy w kręgach, czy właśnie w rozmowach, ja też tak mam. Nie tylko ja tak mam.
No właśnie, bo tu wracamy do tego, co powiedziałaś, że pracujesz z kręgami też kobiet, że tworzysz te kręgi kobiet, że to doświadczenie właśnie takiego poczucia jedności w tej kobiecości, w różnych odsłonach jej, bo przecież ta kobiecość bywa naprawdę różna, że to nam dużo daje. Bo chciałam cię zapytać o to, co tobie daje praca z kobietami, ale chyba właśnie to, chyba takie poczucie, że te wszystkie nasze doświadczenia są tak naprawdę uniwersalne i że je dzielimy ze sobą.
Tak, to jest to poczucie takiej jedności, które pozwala się faktycznie, użyję takiego słowa, naładować tą energią. My się bardzo ładujemy energetycznie w byciu z innymi kobietami. Kiedyś to było naturalne, kiedyś dzieci wychowywałyśmy wioskami, spotykałyśmy się, te pierze, wianki, cokolwiek, byłyśmy bardzo dużo razem. W tej chwili do tego wracamy i to jest wspaniałe. I mężczyźni też się gromadzą razem coraz częściej. Wiesz, ja też dużo o somatyce się uczyłam. I takie przestrzenie też prowadziłam i doświadczałam. Mówi się, że bardzo dużo złości, takiej agresji trzymamy tutaj w mięśniach psoas, tutaj powiedzmy w brzuchu. Mhm. I teraz, kiedy jesteśmy podłączani od ruchu i od bycia razem To zostają te emocje w nas. Kiedy mężczyźni się spotykali, już tak dotknęłam mężczyzn, i razem
działali
po prostu drewno,
coś, tak.
Tam sikierami, nie? To wychodziło, ta agresja, nie? I to było to ładowanie. My śpiewałyśmy, my kobiety śpiewałyśmy, pomagałyśmy sobie. To oddzielenie faktycznie dużo złego nam zrobiło. Dla mnie osobiście to jest też takie zmierzenie się z jakimiś trudnościami z mojego dzieciństwa, gdzie faktycznie te relacje z dziewczynkami już w przedszkolu mnie, tego wrażliwego wtedy raczka, gdzieś poraniły. Bo na przykład przyjaciółka, którą bardzo kochałam w przedszkolu, w czterolatkach, któregoś dnia przyszła i powiedziała, że dzisiaj się ze mną nie bawi, tylko z Kasią, nie? I tu gdzieś faktycznie to moje dzieciństwo ma takie...
Pamiętasz po prostu te rzeczy.
Tak,
one
tak.
Zostały.
Ja się bałam kobiet bardzo długo. Więc ta praca, w tej chwili trzymanie tych przestrzeni i obserwowanie i zachwyt nad kobietami i ta naprawdę taka wiara w kobietę i niesamowita satysfakcja, kiedy widzę, jak kobieta, która gdzieś nie wierzyła w siebie i wydawało jej się, że nagle staje i rozkłada te skrzydła i sięga po to, czego pragnęła, albo przychodzi i mówi, że jej relacja się z ukochanym poprawiła i że mogła przeżyć coś pięknego w tej relacji i tak dalej, i tak dalej. No to są piękne historie, które mnie też karmią i gdzieś prawdopodobnie pozwalają też tą cząstkę małej Ani, która gdzieś bała się tych kobiet, uzdrawiać w jakiś sposób.
Powiedziałaś o tym, że się ładujemy energetycznie od siebie, ale tak myślę jeszcze właśnie w kontekście tych kręgów i tej jedności, o której powiedziałaś, takiej jedności, która daje siłę, że to jest ważne, żeby się pozytywnie ładować, że my też, myślę, powiedziałaś o tym polskim wstydzie, ja myślę o takim polskim narzekactwie, że tego jest może trochę mniej, ale to nadal jest. Nie wiem, czy tylko polskie, no żyjemy tutaj, więc to jest takie nasze, dla nas codzienne, ale że my lubimy narzekać. To znaczy, że my nie mamy takiego naturalnego w sobie, co u ciebie, a słuchaj, całkiem dobrze mi się układa, tak? Tylko u nas bardzo często, i to jest, myślę, że to dotyczy głównie kobiet, że my często powiemy, a znowu to, a znowu tamto, a znowu mój mąż, a znowu moje dzieci, a ładną masz sukienkę, a daj spokój, ona ma już 5 lat, prawda? Że my idziemy w tą stronę.
Widzę w tych przestrzeniach, w których mogę z kobietami rozmawiać, że to się faktycznie odwraca, kiedy chociażby w tym kręgu zasiadamy. I zasadą kręgu zazwyczaj jest tak, że jest jakiś taki przedmiot gadający, przedmiot mocy. U mnie to jest zwykle jakiś taki piękny korzeń, który trzyma kobieta, która może mówić. I ta kobieta, która trzyma ten korzeń, jej scena jest. Nikt nie przerywa, nikt nie dopowiada, nikt nie doradza. I kiedy faktycznie siadamy i zaczynamy mówić z głębi, i zaczynamy słyszeć to swoje narzekanie, to ono w takiej przestrzeni, gdzie wszyscy naprawdę słuchają, pozwala nam usłyszeć siebie i zauważyć też to, że hej, może, ojej, jak to brzmi, nie? Bo my mamy te opowieści takie tutaj z przodu tutaj naszego mózgu, które są ciągle na podorędziu, wokół których obudowujemy sobie tę tożsamość. I jeśli to jest narzekanie, jeśli to jest takie ciągłe niezadowolenie z czegoś, to one wchodzą w nas głęboko. Właśnie w takich przestrzeniach, kiedy możemy się usłyszeć bez oceniania też. Możemy to zauważyć. A jeśli zauważymy, to wtedy możemy zmienić. To jest też ta taka tak zwana praca z cieniem. Musimy najpierw zauważyć, co mamy w tym nieuświadomionym, gdzie reagujemy, zachowujemy się z automatu, z tej podświadomości. Jeśli to wyciągniemy z podświadomości, czyli z tego cienia do światła, do świadomości i zauważymy, no to wtedy się robi przestrzeń na to, żeby się rozwijać i zmieniać. I da się.
Da się. To jest pozytywna wiadomość. Powiedziałaś o tym, żeby że jest ta przestrzeń na to, że możemy usłyszeć to, co mówimy. I ja bym to proponowała właśnie, że jeżeli ktoś nas zapyta, co u nas, to powiedzmy, co naprawdę, albo usłyszmy to, co mówimy. Bo to pozytywne ładowanie się tą energią, myślę, że dużo daje. Nie wiem, bardzo podziwiam takie kobiety jak Urszula Dudziak, która po prostu mówi same dobre rzeczy. Nie tylko o ludziach dookoła, bo to jest łatwe. Ona mówi same dobre rzeczy o sobie. Mówi, jestem piękna, mądra, wspaniała, utalentowana. Dlaczego nam tak trudno jest to powiedzieć?
Wiesz, myślę, że kiedy jesteśmy długo, a Urszula Dudziak jest świadomą kobietą, potrafimy tak zarządzić naszym światem, żeby on faktycznie stał się taki piękny. Ale nie możemy oczekiwać od kogoś, kto mierzy się z czymś trudnym i jest na początku tej drogi, żeby odpowiadał pozytywnie. I Ja czasami, jak ktoś mnie... przechodzę w swoim życiu różne, wiadomo...
Sytuacje, etapy.
Sytuacje, rzeczy się dzieją i piękne, i bardzo, bardzo trudne w tej chwili. I zdarza się, że spotkam kogoś znajomego, z kim się dłużej nie widziałam, jest co u ciebie słychać. To ja zwykle odpowiadam, a ile ty masz czasu? Bo wiesz, bo to też, jeśli to jest takie szybkie pytanie, cześć, co słychać, no to tak, to szukajmy w sobie tego pozytywu. Pomyśl wtedy o czymś, za co jesteś wdzięczna i powiedz prawdziwie, jeśli poczujesz, że układa się, coś się poprawiło. Ale jeśli jest bardzo trudno, no to nasza możliwość wypowiedzenia tego, co się z nami dzieje, jest zależna też od tego, jak druga osoba na co ma przestrzeń. Nie? No bo często ludzie zapytają tylko i chcą usłyszeć wszystko w porządku. No to cześć, no to
tam,
cześć,
tak?
Fajnie ci było zobaczyć. Więc to jest też tutaj, nie? To nie kolorujmy naszej prawdy, ale też jeśli się coś takiego dzieje trudnego, nie musimy być w tym same. Szukajmy takich przestrzeni, gdzie możemy przyjść z tym, co mamy, nawet jeśli to jest wcale nieprzyjemne. Bo wiesz, archetyp matki na przykład. Archetyp matki jest taki bardzo akceptowany społecznie. Mhm. Ale jest taka część w tym archetypie, która nie jest już chętnie widziana w społeczeństwie, czyli matka w żałobie. Mhm. Nie? Jeśli to jest doświadczenie kogoś, nie zostawajmy sami i nie udawajmy, że jest
wszystko dobrze.
Okej. Tylko nie zawsze jest po drugiej stronie właśnie to, co powiedziałam, przestrzeń w ogóle na to, żeby to przyjąć. Mhm. Więc poszukajmy wtedy przestrzeni, gdzie właśnie możemy być usłyszane, bo to ma niesamowitą moc.
Tak. Gdzie możemy być usłyszane, zrozumiane też i gdzie możemy się poczuć bezpiecznie, bo myślę, że to jest podstawa do tego, żeby się dzielić tym, co w nas trudne.
Ściągnąć te maski, z którymi na co dzień chodzimy.
Tak, bo to też ważne, żeby właśnie mieć miejsce i na to. Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Ja na koniec zawsze proszę o jakąś radę dla naszych słuchaczek, jaka będzie twoja.
Znajduj przestrzeń dla siebie, twórz przestrzeń dla siebie, kobieto, żeby czasami zamknąć oczy i to, co do czego na początku zaprosiłam, poczuć swoje ciało, posłuchać tego głosu, który tam gdzieś jest, który ci podpowiada i tak naprawdę wie. I może to w takim razie będzie rada do tego, żeby łączyć się z tą starą, mądrą kobietą w sobie, która wie, która już wszystko przeżyła, to co ty przeżywasz, która jest tobą za lat 40 i która naprawdę ma te odpowiedzi, których szukasz i wystarczy posłuchać tego głosu.
Dziękuję ci bardzo. Anna Budkowska była dzisiaj w poradniku pozytywnej kobiecości moją rozmówczynią i opowiadała o archetypach, o szukaniu siebie i znajdywaniu tej drogi i tej przestrzeni. Jeżeli ktoś się spóźnił, to można nas znaleźć też na kanale YouTube Radia Lublin, na Spotify'u i na stronie podcasty radiolublin.pl. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.